Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Domowe. Domowe centrum.
Domowe.
Domowe
centrum.
Centrum.
Domowe centrum.
Domowe centrum.
Domowe centrum zarządzania.
Drodzy Państwo, dziś będziemy mówić o kolejnym spotkaniu w domowym laboratorium antywirusowym. Będziemy mówić o pomysłach na naukę przez zabawę bez wychodzenia z domu. Dlatego naszym gościem jest pan Paweł Piszczałka, biotechnolog, tworzący na co dzień Fundację Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Witam serdecznie, panie Pawle. Jak zdrowie i samopoczucie, proszę powiedzieć?
Bardzo dobrze, zdrowie w porządku, nic mi na szczęście nie dolega, a samopoczucie równie dobre, bo siedzenie w domu nie jest taką karą dla wszystkich, jak się może wydawać.
Prawda?
Ja się czuję świetnie.
Proszę powiedzieć, czy pana zaskakują te nowe informacje na temat wirusa?
Podrobinę, ale z drugiej strony nieco się spodziewałem, że niestety może się rozwinąć sytuacja bardziej niż byśmy tego chcieli, mimo nawet najszczerszych chęci i starań. Mhm. Czasami po prostu okres utajonej choroby robi swoje i wiele osób nawet nie wiedząc o tym mogła zarażać inne, a teraz nas czekają konsekwencje tego wszystkiego.
Ale to jest też skutek powrotów rodaków naszych z zagranicy?
Trudno mi na ten temat konkretnie odpowiedzieć, gdyż nie przyglądałem się kwestii. Może mieć to udział na pewno jakiś swój, bo mimo ideą jest, żeby się w ogóle nie przemieszczać poza granicę domu, a jeśli przekraczamy granicę państw, no to nie jest najlepsza sytuacja, ale rozumiem, że niektórzy musieli powrócić lub chcieli do swoich bliskich, ale no chyba nie jest to najbardziej wskazane zachowanie.
I jeszcze jedno pytanie związane z wirusem. Czy zostajemy przy tym poglądzie, przy tej opinii, że ginie on w temperaturze powyżej 30 stopni? Czyli jak jest cieplej, to on krócej żyje.
Z tego co wiem, jest taka korelacja, choć nie wiem jak jest wyraźna, ale wirus nie przeżywa za dobrze poza środowiskiem żywiciela, zakładając oczywiście, że wirusy w ogóle nie żyją, ale wyższa temperatura na pewno mu nie pomaga w transferze i w przeżywaniu we wrogim środowisku, gdzie jest suche powietrze i ultrafiolet. Ale no, niestety nie mam głębokiej wiedzy na temat przeżywalności wirusa w 60 czy w 30. Mm-hmm.
Ale otrzymałam...
Temperatura tym lepiej.
Tak, takie oto pytanie od naszego radiosłuchacza, raczej radiosłuchaczki, że może pójście na solarium, po prostu go zawije.
Nie, chyba nie do końca. Ultrawiolet, o którym mówimy, który może szkodzić faktycznie cząsteczkom czy cząstkom wirusa, no to już jest ultrawiolet, który szkodzi również nam, ponieważ są różne typy ultrafioletu i niektóre z nich są bezpieczne, takie jak te na przykład w lampach na jakichś dyskotekach, gdzie nie możemy w ultrafiolecie przebywać. Inny jest ultrafiolet stosowany do sterylizacji sprzętu medycznego czy sal laboratoryjnych i ten w solarium jest akurat dla nas nieszkodliwy tak bardzo, ale również nie jest tak bardzo szkodliwy dla wirusa, z tego co kojarzę.
No dobrze, to my na moment przechodzimy do nauczania domowego. Mam nadzieję, że nasi radiosłuchacze zdążyli przygotować coś do pisania, bo mamy teraz propozycję dla naszych radiosłuchaczy, tych starszych i tych młodszych. Panie Pawle, co warto przygotować, co dzisiaj pan nam poleca?
No, warto przede wszystkim przygotować nastawienie i ciekawość, bo to są najważniejsze
narzędzia tak.
pracy.
I chęć, tak?
Tak jest. Niezależnie od tego, czy jesteśmy profesjonalistą laboratorium po wielu latach pracy naukowej, czy jesteśmy czterolatkiem, który jest ciekawy, co się stanie, jak założy. Najważniejsze jest to nastawienie i jakby podejście, które mamy. No i to można wykorzystać absolutnie w domu, więc z tego co wiem, niektórzy marudzą, że w domu nie ma odczynników chemicznych i sprzętu i ciężko coś z tym zrobić bez jakiejś tam wiedzy, ale ja się nie zgadzam, bo zacznijmy chociażby od kuchni. No, kuchnia jest w sumie tak naprawdę laboratorium, ponieważ mieszamy różne składniki, poddajemy je obróbce termicznej i potem coś z tego wychodzi, najczęściej coś, co można zjeść, ale nie zawsze. Ja na przykład nie jestem dobrym eksperymentatorem kuchennym, ale na pewno jakieś rzeczy moglibyśmy z kuchni wykorzystać. Jeden z takich klasyczniejszych, który na pewno się przewija wszędzie, to połączenie octu i sody oczyszczonej. W tej reakcji mamy bardzo prosty i widowiskowy proces.
Mianowicie serio?
Tak, i powstaje niewidoczny dwutlenek węgla. I to jest bardzo fajne doświadczenie. Jeśli mamy na przykład jakąś miseczkę, sypiemy na dno miski trochę sody i wlejemy octu.
Tak.
Fajnie jakby tą miskę jeszcze przykryć kartką papieru i poczekać chwileczkę, dosłownie pół minuty.
Mhm.
Wtedy mamy dużo dwutlenku w tej misce i możemy zrobić bardzo fajną demonstrację, na przykład wylewając ten niewidoczny dwutlenek węgla na świeczki zapalone. One powinny wtedy gasnąć, bez dmuchania. To jest ciekawe doświadczenie, bo pokazujemy, że brak tlenu zapobiega spalaniu, już nie pozwala na nie. Mhm. I taki dzieciak naprawdę robi to na nich wrażenie, bo wygląda nic jak magia, jak niewidoczny płyn wylewam, który jest jakby powietrzem.
No ja mam otwartą burzę już.
No i one gasną, nie? Taki prosty eksperymencik, bardzo fajny, a myślę, że każdy z nas gdzieś tam ocet lub sodę powinien mieć. Jeśli nie, mamy jeszcze cały pakiet innych eksperymentów, które są jeszcze prostsze, a też ciekawe. Bo ważne tutaj, żeby też zarysować dla dzieciaka różnicę między eksperymentem a doświadczeniem. I jeśli mamy doświadczenie, no to najczęściej znamy wynik tego, co się stanie i po prostu obrazujemy coś, o czym już wiemy, co ktoś już zrobił i po prostu chcemy to pokazać. A jeśli mamy eksperyment, no to jest ciekawsza rzecz, bo tu musimy przewidzieć w naszej głowie, jakby oczekiwać wyników i zobaczyć, czy nasze oczekiwania się zgadzają, czy nie. I to jest fajny wstęp do metody poznawczej, do pracy naukowca, czyli znamy pewne rzeczy, zastanawiamy się, co się stanie, jeśli, i wtedy robimy nasz eksperyment, żeby zobaczyć, co się faktycznie stało. No i tutaj mogę zaproponować na przykład, jeśli chcemy mieć coś czystszego, to możemy się pobawić napięciem powierzchniowym i sprawdzić, jak silna jest woda, jak mocno się trzyma sama ze sobą. I ja na przykład lubię układać różne krople, znaczy różne monety i na monety nakraplać w rozmaity sposób krople wody i sprawdzić, ile wody się zmieści na jednej monecie. Można się zaskoczyć, bo woda bardzo chętnie się sama siebie trzyma i będzie tworzyła takie wypukłe wręcz meniski na tych monetach, a można to zrobić przy pomocy strzykawki albo wkraplacza. Jak ktoś nie ma, to można wykręcać powolutku mokrą szmatkę, też będą z niej kapać rzeczy. No, jeśli mamy dorosłego pod ręką, a powinien być do takich eksperymentów, to zachęcam na przykład jakieś małe eksperymenty z ogniem. To jest zawsze działa na dzieciakach. Zawsze
z dorosłym. To sugestia do dzieci, które teraz tego słuchają.
To jest fajny eksperyment, bo tłumaczy coś, co robimy wszyscy, a prawie nikt nie wie po co. I bardzo często na zajęciach, które prowadzę, czy w warsztatach, czy pokazach, zadaję ludziom pytanie, po co my się w ogóle pocimy? Na co to jest? No i proszę sobie zrobić eksperyment w głowie, zastanowić się, czy wiemy, po co się pocimy. Wiele osób myśli po to, żeby usunąć zbędną wodę, albo żeby wycisnąć toksyny przez skórę. Różne masz odpowiedzi słyszałem, a właściwa odpowiedź jest, no pocimy się po to, żeby się schłodzić. Jak to teraz udowodnić takiemu małemu 4-, 5-, 6-, 7-latkowi? No tutaj z pomocą przychodzi nam ogień i balon. Jeśli mamy balonik w domu, to zachęcam do nalania do balonika odrobiny wody. Takie, nie wiem, 1/3, 1/4 to już będzie prawie za dużo. Nie za dużo, ale trochę wody w baloniku. Nadmuchać go delikatnie, żeby ta woda tam była. Taki balonik stawiamy obok drugiego balonika, który jest bez wody, też nadmuchany. Jeśli mamy świeczkę lub zapalniczkę, to balon bez wody włożony do ognia natychmiast eksploduje, bo ciepło się skupi w jednym miejscu, rozerwie gumę i balon tego nie wytrzyma. Ale jeśli włożymy balonik, w którym jest trochę wody, nad ogień, na przykład świeczki, to świeczka nie powinna zniszczyć balonika. Balonik będzie się grzał i grzał, osmali się cały czarny od spodu, ale nie pęknie. I to jest właśnie dowód, po co się pocimy. Woda ma taką umiejętność, że jeśli spotka cokolwiek cieplejszego od siebie, bardzo chętnie to ciepło zabiera dla siebie. I tak też robi z tym ogniem.
Inteligentna.
Tak jest, powiedzmy. Woda raczej inteligentna nie jest, ale można tak powiedzieć w skrócie.
Ale jeśli taki proces zachodzi, prawda?
Tak, jest właśnie. To tak z spraw fizyki wynika, że jeśli woda jest na naszym ciele, na przykład jeśli się spocimy, to ta woda wyciąga z nas to ciepło, żeby wyparować i w ten sposób nas schładza. I taki wynalazek ewolucyjny, jakim jest pocenie się, pozwoliło nam zdobyć środowiska, gdzie inne zwierzęta się po prostu przegrzewały.
Ale panie Pawle, czyli pan jest przeciwnikiem tych wszystkich medykamentów, które pomagają nam nie pocić się?
Raczej tak.
Jeśli
to są medykamenty, które na przykład wstrzymają pocenie się wewnątrz naszych pach, to jeszcze jest do przyjęcia, no bo wiadomo, że tam szybko się robi stan taki, że po prostu brzydko nam będzie spod tych pach pachnieć, bo chyba pachy pachną, ale reszta ciała niech się poci ile może, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy się mogli chłodzić. I jeszcze tak źle nie jest, ale jak przyjdą solidne upały, jest globalnym ociepleniem, to pocenie się będzie dobrym pomysłem. Więc nie wstrzymujmy tego się pocenia, myślę, pijmy wody ile się da. Ale taki eksperyment z balonem i z wodą pokaże, jak mocno woda i skutecznie wyciąga ciepło z różnych rzeczy.
Mam jeszcze pytanie od dzieci o połykacze ognia. Czy to bezpieczne? Czy można się tego nauczyć w warunkach domowych?
Pytanie. Myślę, że w warunkach domowych to nie bardzo. Ale połykacze ognia właśnie opierają swoją całą sztukę na prawach fizyki, na tym, że niektóre płyny wchłaniają bardzo dużo ciepła, zanim wyparują. I często taki połykacz ognia, z tego co wiem, pije specjalne napoje, które chronią jego gardło i jamę ustną przed poparzeniem. Ale jak to się robi i jakie to są płyny, tego to ja już nie wiem.
Nawet jakbyśmy wiedzieli, to nie będziemy dzisiaj o tym mówić.
Nadal mimo wszystko, zgadza się. A jeszcze jeden eksperyment, tak? na pewno dzieciakom się spodoba, a rodzicom i opiekunom już trochę mniej, czyli bardzo klasyczna ciecz nieniutonowska.
Tak.
Po prostu wymieszać mąkę ziemniaczaną z wodą i w pewnym momencie to trzeba odpowiednio proporcje dobrać, ale tu jest ten właśnie element eksperymentu, żeby znaleźć te proporcje samemu. Taka ciecz będzie się fajnie zachowywać, mianowicie przeciwnie niż Newton spodziewał się, czyli nie newtonowska. A więc normalnie ciecze zachowują się tak, że im mocniej w nie uderzymy, tym bardziej się rozbryzgują i to każdy dzieciak, który wskoczył do kałuży, wie, że jeśli skakujemy z dużą siłą, to daleko prysznie.
A tutaj co będzie? Slime?
Tutaj będzie odwrotnie. Tu im mocniej uderzymy, tym bardziej się ta ciecz stanie twarda. Będzie coraz mniejsza. Im mocniej w nią uderzamy, tym ona bardziej się będzie krystalizować, jakby zbierać sama w sobie. I moją ulubioną demonstracją jest tutaj tak zwana podaj kulę. Czyli jeśli mamy taką ciecz gotową, to wlepimy z niej kulę i trzeba cały czas tą kulę obracać w rękach, bo ona się inaczej rozcieknie. I taką kulę trzeba komuś podać, żeby nie upuścić i nie rozlać, bo jeśli nas chwilę wstrzymamy przemieszczanie tej kuli i jej ścisk.
Ale musimy ile wcześniej gnieść tej mąki ziemniaczanej z wodą? Gnieciemy.
Nie ma to czasu nie ma większego znaczenia. Tu chodzi o proporcje. Że trzeba konsystencję dobrać w tej kuli, żeby była taka na tyle rzadka, żeby ciekła, ale niezbyt gęsta, żeby nie kruszyła się. Jeśli znajdziemy ten właściwy moment, to ona się będzie bardzo fajnie zachowywać. No, eksperymentów domowych jest naprawdę, naprawdę wiele. Możemy sprawdzić sobie jeszcze coś o napięciu powierzchniowym na przykład. Bardzo często w kontekście wirusa przewija się taka demonstracja, kiedy ludzie sypią pieprz na wodę i dotykają tego, i ten pieprz oczywiście dryfuje po wodzie i dotykamy palcem zanurzonym na przykład jakimś detergenciem, mydle czy płynie do mycia naczyń tej wody i pieprz jakby uciekał od tego palca z detergentem. I to jest obrazowane jako skuteczność mydła w wyganianiu zarazków. Niestety nie mogę zgodzić z tym, bo to niszczenie napięcia powierzchniowego, ale chodzi tu najważniejsze, żeby dzieciaki samodzielnie sprawdzały rzeczy, żeby sobie eksperymentowały pod okiem jakiegoś opiekuna.
Ale, tak.
Ale bezpiecznie, ale ciekawie.
Tak, i do tego rękawiczki. Zauważyliśmy, że tutaj po tym lojalnym myciu rąk, to większość z nas już ma tak szorstkie ręce, że...
Po prostu.
Już myślałam, że jakiś eksperyment domowy kolejny wymyślimy. Panie Pawle, bardzo serdecznie dziękuję. Świetnie to laboratorium brzmiało i ja już widziałam to oczami wyobraźni i pieprz, i monety, i woda, i mąka ziemniaczana, to wszystko u nas, drodzy Państwo, się przyda.
No właśnie.
Świetnie. Będziemy wracać do działalności oczywiście Fundacji Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Pan Paweł Piszczałka, biotechnolog, był dzisiaj z nami w Domowym Centrum Zarządzania. Serdecznie.
Zdrowia mi zdrowia życzę.
Serdecznie dziękuję. Zdrowia i spokoju. A jeśli nasi radiosłuchacze mają swoje pomysły na spędzenie tego czasu, to oczywiście odsyłamy do naszego radiowego Facebooka. A może jeszcze nasi radiosłuchacze mają pytania do naszego eksperta, to też zachęcamy do tego, by komentować to i zadawać pytania na naszym radiowym Facebooku.
Domowe centrum zarządzania.
Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.